cookies.
A tak, no Paweł jest cookies, jedna z naszych wychowawczyń przychodzi, a nie zauważyła, że ja jestem i mówi, no idziemy do prezesa odgruzować biurko. Czyli pozbierać segregatory i te...
A ksiądz jakim jest szefem?
Tutaj mamy taką puszkę, każdy sobie wrzuca według własnego uznania.
Czyli nie ma mleka, pracodawca nie daje.
Nie, pracodawca jest krwiopijca i jeżeli...
A ksiądz też szoruje czasem?
A czasami, zdarza się. O, tu musi być na bieżąco wszystko.
Kamil Szewczyk.
Piotr Lekszycki, to jest program Politycy od Kuchni.
Jesteśmy u księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.
Oj, będzie się działo!
Zapraszamy.
Proszę.
Szczęść Boże,
witam serdecznie. Szczęść Boże, proszę bardzo. Zapraszam.
Jesteśmy teraz w miejscu, gdzie ksiądz Isakowicz-Zaleski mieszka i pracuje jednocześnie. Ile godzin ksiądz tu spędza?
Jeżeli nie wjeżdżam do filii, bo fundacja ma filię po całej Polsce, to de facto cały dzień spędzam w biurze, dlatego że jest tyle bieżących spraw. No i oczywiście urywam się co jakiś czas, żeby pójść do podopiecznych, bo to jest dla mnie relaks. Pójść się porozmawiać z nimi. Tak. No niestety rola prezesa polega generalnie na użeraniu się z biurokracją.
A jak to w tych seminariach jest? No bo się często mówi, że tam jakieś straszne rzeczy jakieś są. Typu na przykład kontakty seksualne między klerykami, jak
więc ja powiem, jak ja przeżyłem seminarium. To znaczy po wojsku, gdzie jednak dostaliśmy w kość, można powiedzieć, tak, od wielu stron, przyszliśmy do seminarium i dla mnie był szok, że to jest takie samo wojsko, tylko jeszcze gorzej. To znaczy jest ten reżim ogromny dyscypliny, moim zdaniem bezsensowny. Dzisiaj po latach to mogę spokojnie powiedzieć, gdzie wszystko było na według jakiegoś regulaminu, ogromny reżim, brak kontaktu z ludźmi. Ja byłem w czasach, kiedy to jeszcze było przed wyborem Karola Wojtyły na papieża, ale było już 400 ludzi w budynku, w dwóch budynkach, to aż rozsadzało te budynki. Ja odebrałem seminarium jako kolejne koszary, które oczywiście studia były bardzo pozytywną, natomiast wychowanie to ja więcej wyniosłem z innych doświadczeń niż seminarium. Seminarium to było tylko takie przepychanie ludzi kolejnych roczników.
A zdarzały się jakieś patologie?
W seminarium nie, natomiast dzisiaj dopiero sobie to uświadamiam, że ono było za duże, żeby też coś się mogło tam dziać, bo wszyscy o wszystkim wiedzieli.
Prywatności nie było za bardzo.
Nie było żadnej prywatności. Ja na przykład przez 2 lata wojska i później seminarium, które 2-6 lat, cały czas mieszkałem na piętrowych łóżkach, tak?
Czyli cały czas jak w koszarach.
Tak, no dokładnie, tak? Niektórzy mówili, że w koszarach było lepiej, ale bo wstawaliśmy o 6 rano, a w seminarium 5:15, no więc... Miejsce, w którym jesteśmy, to jest Izba Pamięci po założycielce Fundacji Świętej Pamięci pani Zofii Tetelowskiej, która równo 35 lat temu jeszcze za komuny przekazała ten stary dwór i resztki dawnego gospodarstwa dworskiego na utworzenie domu dla osób niepełnosprawnych. Założyła też fundację, natomiast to jest takie miejsce, w którym ona z kolei spędzała prawie cały czas.
To był jej dom. Wszystko,
tak, to jest jej dom.
To są jej rzeczy, tak?
To są jej rzeczy, to po kolei, ale dla niej najważniejszy był zawsze ten piec. Cały, i zawsze jak ją pamiętam, to zawsze w tym piecu był ogień, ona tutaj...
Pali się? Nie pali się.
No w tej chwili nie, chociaż on jest czynny.
Tu
był tak zwany szabaśnik, to jest tradycja zaczerpnięta od Żydów, można przechowywania na szabat. Nie, chyba jest...
Jak ksiądz odpalał kiedyś.
Znaczy tu wielokrotnie, jak ona była, tak.
od początku swojej biografii był takim dość niepokornym księdzem. No. Tak? I czy ksiądz przełamywał te stereotypy też w seminarium? No, próbował wprowadzić jakieś...
No więc ja przeżyłem dwa wydarzenia w czasie moich studiów. No to jest oczywiście wybór Karola Wojtyły. Byłem wtedy na trzecim roku i pamiętam ten dzień, kiedy w czasie nabożeństwa ogłoszono nam, że papież, że Karol Wojtyła jest papieżem. No to na pewno to była rewolucja wtedy. A później Solidarność, rok 80, gdzie będąc klerykiem, no bardzo mocno się zaangażowałem w wydawnictwa niezależne. Wydawało mi się też, że można pewne formy demokratyczne wprowadzić do seminarium duchownego. Nawet byłem wybrany przez kolegów wicedziekanem, czyli taki reprezentant ich. No i skończyło się tym, że seminarium stan wojenny był o parę miesięcy wcześniej, bo spacyfikowano to i zostałem wyrzucony z seminarium. To znaczy już na szczęście byłem diakonem i poszedłem na praktykę przymusową, roczną, a później mi przedłużono i w sumie byłem 2 lata, czyli znowu mi się to wszystko wydłużyło. Natomiast też tego nie żałuję, bo będąc jako diakon w tym całym atmosferze, później stan wojenny, pomoc dla internowanych. Ja znowu poznałem inny...
Zaangażował się pan bardzo mocno.
Byłem informowany też przez władze kościelne, że pojadę na studia do Rzymu. Dlaczego? Bo moja mama była obrządku ormiańsko-katolickiego, no i że będzie studia i rzeczywiście już po tych praktykach zostałem wyświęcony, od razu dostałem skierowanie na studia do Rzymu. No i też wiem do dzisiaj, że przełożeni myśleli, no pojedzie do Rzymu, będzie święty spokój. Tak? No i nie dostałem paszportu. I to było właśnie ciekawe. 4 lata występowałem o ten paszport. 4 kolejne lata. Zawsze była odmowa. Był tam jakiś paragraf. Raz poszedłem do Rady Narodowej, żeby sprawdzić, co to jest za paragraf. I tam pisało, że odmawia się paszportu z powodu niepłacenia alimentów i innych ważnych powodów społecznych. I jak ja się odwoływałem, to zawsze podkreślałem, że jestem te inne powody społeczne. Czyli tak, no,
alimentów taka, rozumiem nie,
nie było. Nie było. Ale właśnie tak trochę, żeby upokorzyć. Nie? I odwoływałem się. Później oczywiście miałem okazję w IPN-ie przeczytać te akta. No już liczyli może na to, że ja wcześniej, że mi bardzo zależy na tym wyjeździe i że wcześniej czy później pójdę na spółkę. A tutaj są różne rzeczy. No tutaj na przykład ona na tym zdjęciu, to jestem jej, powozi 2 końmi, bo to była osoba taka siłaczka, która potrafiła swoje rzeczy robić. I większość tych rzeczy jest jej bezpośrednio, inne już są przeniesione. A to żelazko, to jest tak zwane żelazko z duszą, gdzie właśnie z tego pieca nabierano węgiel i prasowano. Maszyna do szycia szalenie dla niej ważna. No i są jej pamiątki tutaj, jak widzicie, wszędzie tu jest kardynał Macharski przy różnych okazjach, ale ona bardzo go szanowała, bardzo on ją szanował. Natomiast fundacja nie jest fundacją kościelną, bo wtedy założono ją jako fundację, która była fundacją społeczną i tak już zostało.
I to też pamiątkę po pani tak. Zofii, czy?
Nie, to ja dostałem z dedykacją
Solidarności, tak?
Solidarności Górniczej. Natomiast po pani Zofii są te 2 bardzo ważne pamiątki. Jedno to jest na dole Józef Piłsudski haftowany srebrnym jedwabiem w latach 30. bo nas kończyła liceum w Krakowie i na górze z kolei już jej praca wykonana po wojnie i jej rysunek, bo też malowała różne
duży
rzeczy.
Talent.
Tak, duży talent. Natomiast też bardzo ważna była ta skrzynia panieńska,
która
jakieś
nie, w tej chwili nie ma, natomiast tak jak wszędzie w dworze No może nie nawet nie w dworze, bo i w budynkach tu gospodarczych, chłopskich była skrzynia, gdzie panny miały tam swój posag.
A tu mamy na kuchni, co tu mamy?
A to jest sagan. To wprawdzie nie jest własność pani Zofii, to jest podarowane już niedawno. Natomiast taki sagan był przedtem używany tu także, dlatego że jej ojciec pochodził z zaboru rosyjskiego, a tam wiadomo, w zaborze dawnym rosyjskim popularność tych samowarów, bo to jest nie sagan, tylko samowar. Ale tu już inne rzeczy, no, autentyczne młynki do kawy, tutaj do tak zwane mikstury, bo pani Zofia w czasie wojny była sanitariuszką w Narodowych Siłach Zbrojnych.
Tam mamy wagę, tak?
Tak, a waga też, a to jest sierp pani Zofii autentyczny, którym ona pracowała tyle lat. Waga, odważniki, no i blachy, te blachy, we wszystkich tych blachach do końca piekła chleb właśnie tutaj.
Chleb,
tak, ich bułkę też, tylko chleb co sobotę ona sama piekła. Okay. Bo uważała, że ten chleb ze sklepu do niczego nie się nie nadaje. No i tu zachowaliśmy Izbę Pamięci, ale również dla dzieci, jak szkoły przychodzą, czy pokazujemy, jak to dawniej wyglądało.
Proszę księdza, jaka była księdza droga do kościoła? Jak to wyglądało?
Znaczy, jeżeli chodzi o rodzinę, no to moi rodzice byli oczywiście wierzący i praktykujący i dla mnie było rzeczą normalną, że chodzę do kościoła, ale zetknąłem się w czasie liceum z ruchem Światło i Życie, czyli ruchem oazowym księdza Blachnickiego, no i to zmieniło moje też poglądy na Kościół. Oczywiście bardzo pozytywnie zmieniło.
Czyli wcześniej był ksiądz dość krytyczny, sceptyczny
no nie,
wobec wiary.
Po prostu byłem normalnym katolikiem, wydawało mi się, chociaż to były czasy komuny. Moi rodzice mieszkali w Krakowie, ja się urodziłem w Krakowie, natomiast no było jasno też nieraz powiedziane, że są tacy, że nie chodzą do kościoła, no bo są członkami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czy uważają, że to jest złe, więc tutaj nie było to takie jasne, że każdy chodzi do kościoła. Tak? Ja chodziłem ze względu na to, że w takim domu się urodziłem. Natomiast tak świadomie, no to dopiero ruch oazowy w latach 70. no to było dla mnie ogromne przeżycie, które spowodowało, że przed maturą, zamiast zdawać na studia, moim hobby do dzisiaj jest historia, więc chciałem studiować historię, no postanowiłem pójść do seminarium duchownego. Mój ojciec był temu przeciwny, ale nie dlatego, że uważał, że nie powinienem być księdzem, tylko że uważał, że najpierw trzeba skończyć studia świeckie. Teraz przejdziemy do dawnego salonu dworskiego. Tu jest sala konferencyjna fundacji, ale tu też są pamiątki fundacji. To korzystają z tego różne grupy naszych pracowników, tu mamy szkolenia, ale mamy najróżniejsze pamiątki. Tu jest zdjęcie jednego z współzałożycieli fundacji Świętej Pamięci Stanisława Pruszyńskiego. To był brat stryjeczny pisarza Ksawerego Pruszyńskiego. I on był pomysłodawcą w ogóle, jak to nazywał, dworu, domu z ogródkiem. Tu są zdjęcia naszych zmarłych już założycieli fundacji. Praktycznie już tych pierwszych nikt nie żyje, którzy organizowali tę fundację. A tu mam takie swoje, chcę powiedzieć, trochę ulubione zdjęcie, jak wyszedłem z wojska jako kleryk. Po 2 latach wojska byłem u Karola Wojtyły. W tym. Jeszcze był jako Karol Wojtyła.
A, jeszcze tuż przed.
Tak, tuż przed, tak, bo to był, ja wyszedłem w grudniu, 2 miesiące miałem opóźnienia. No i
tu wiele lat później, ksiądz jeszcze młody.
A tak, jeszcze młody, już... no taki, nie taki młody. No i tu są mocne fundacje, bo to jest ważne, mamy dyplomy, różne nagrody. tu od Rzecznika Praw Obywatelskich, później od Jerzego Buzka.
Ale widzimy, proszę księdza, że biskup Dziwisz...
A no wtedy pisał, tak, ten, no, ja nie fałszuję historii, tak jak było, zaznaczam, że odpowiadał, no, to znaczy on pewną pozytywną rolę w swoim życiu spełnił. No.
Jak jest to ksiądz za lustracji, się nie dowiem.
No jeszcze nie było lustracji, tak, nie, ja dzielę swoje życie przed lustracją i po lustracji. I dzisiaj po latach mogę powiedzieć, że tato miał rację. Gdybym jeszcze raz miał dokonać wyboru, to najpierw bym skończył studia świeckie, zdobył zawód i wtedy podjął decyzję o wstąpieniu do seminarium.
Nie chciałby ksiądz drugi raz, by ksiądz nie wstąpił do seminarium?
Nie, wstąpiłbym, czy tylko raczej, później.
Ale, ta, ale po... jeszcze tak, jakby taką furtkę to. Sobie by ksiądz zostawił.
Nie. Uważam, że 19-latek prosto po maturze, jego decyzja jest bardzo właśnie emocjonalna, hobby. Pewne jakieś takie emocje działają i tak dalej, to nie, to jest...
Coś
nie...
takiego jak powołanie to było rzeczywiście, czy to się tak...
Nie no, ja byłem święcie przekonany, tak, byłem święcie przekonany, jestem nadal przekonany, nie zmienię od tego strona zdania, że po tych wszystkich swoich pozytywnych przeżyciach na oazie uważałem, że jest to droga, która jest dla mnie dobrą drogą. Natomiast kompletnie nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak to będzie wyglądało, więc to był taki skok na głęboką wodę. A druga sprawa, czego też się nie spodziewałem, po wstąpieniu do seminarium zostałem po 3 tygodniach wcielony do wojska. O czym nie wiedziałem.
Brzegu, tak?
Tak, brzegu.
Zostawił się ksiądz? Czy...
No oczywiście, tak. Nie wszyscy. Nie? Nas na pierwszym roku było aż 63. I poszedł co trzeci, dokładnie 21. A maski są bardzo charakterystyczne, dlatego że razem z Anką Dymną organizujemy co roku od 20 paru lat festiwale twórczości osób niepełnosprawnych. To są maski z czasów pandemii, kiedy się nie odbył ten festiwal, ale dlatego tu zostały, ale to są maski wzorowane na azteckich, ale jako nagrody dla laureatów przedstawień teatralnych. Wszystko jest wykonywane przez nasze warsztaty w Lubinie na Dolnym Śląsku, no i co roku są inne maski. No. Także listów, tu pomysłowość jest tak, niesamowita.
Tak. Listów gratulacyjnych.
No to już fundacja, wiadomo, jak każda organizacja ma swoje pamiątki na tym, dlatego ta sala, ten taki salon dworski tu kiedyś...
Ale to ciekawe miejsce. Cookies.
A tak, no Paweł jest Cookies od wielu lat związany z fundacją, zresztą jest laureatem medalu brata Alberta, tutaj jak założył klub, to już rok później, w 2016, przyjechał z ekipą i grali mecz charytatywny z naszymi podopiecznymi i przegrali 4-6, wtedy nie spodziewali się, a tu jest. No, niektórzy jak przychodzą z sentymentem, patrzą ilu było wtedy członków klubu Kukiza i gdzie oni są. A to jest koszulka podpisana przez Adama Nawałkę, który mieszka niedaleko stąd. Jest jednym z najważniejszych mieszkańców z tego środowiska. Tak, to znaczy bardzo porządny człowiek tutaj związany z tym środowiskiem. Z tym, że koszulka miała iść na licytację, ale niestety ekipa Polska przegrała mecze. No teraz przejdziemy do mojego gabinetu, gdzie ja spędzam najwięcej czasu, bo tutaj całe biuro fundacji. Również taki mam element, nazwijmy rekreacyjny. Podopieczni zakładają akwaria, tutaj też są, to jest ich praca wypalana, inne rzeczy. No i twierdzą, że to bardzo pomaga. Zwłaszcza jak się człowiek ma dużo roboty, popatrzeć na rybki, no i że poprawia charakter. Niektórzy twierdzą, że mi się poprawił charakter, ja tu mam rybki i tak. Ale akwarium przejdzie do historii w jednym względzie, bo kiedyś pisałem książkę na temat no, trudnych spraw Kościoła, to było 2-3 lata temu z Tomaszem Terlikowskim i szukaliśmy jakiegoś pomysłu, co jak w ogóle określić Kościół, tak? i ktoś dzwonił z tego wydawnictwa, a ja akurat stałem nad akwarium i mówię, no kościół musi być jak akwarium, przejrzysty, niezamknięta twierdza, wszyscy mogą zobaczyć te piękne, kolorowe rybki, ale musi być dopływ świeżego powietrza i filtr, bo inaczej z tego zrobi się bajon.
Musi być czyszczony też.
Tak, i ja sobie to tak powiedziałem, no obrazowo, tak jakbym powiedział to do podopiecznych, żeby im to tak wyjaśnić i później szybko to zostało podchwycone jako motto książki.
Tak? Tak, psa ksiądz nie ma albo kota?
No mam psa, ale pies jest na dogoterapii tej chwili.
A,
jest, jest.
Pracuje.
Ma psa, no czy właśnie.
Co tu mamy?
Tak, to jest, tak? Tak, znaczy to jest biurko po moim świętej pamięci ojcu, który był pracownikiem naukowym, sam sobie to zmontował, bo to było z rupieci. Które ten, no a zachowało się po ojcu taka stara maszyna bardzo, takie różne rzeczy. Ojciec, który no, pracował na uczelni, ale miał taki smykałkę majsterkowania. Jak zobaczył taki rupieć, no to sobie dorobił tam różne elementy i odnowił. A tu są rodzinne strony moich rodziców, którzy byli z Kresu Wschodniej, tu jest Katedra Ormiańska we Lwowie. Tam miejscowość, gdzie się mój tato urodził, katedra też we Lwowie, łacińska, tu też Lwów. No takie jedyne rzeczy, co pozostały. Bo,
tu pełno książek, tak?
A książek to są moje, część jest oczywiście, miałem jeszcze po ojcu, ale część moje, no to jest historia przede wszystkim. Tym się pasjonuję i piszę książki o Kresach Wschodnich. No pytają mnie, kiedy piszę, jak mam handrę. Dzisiaj jest posprzątane na wasz przyjazd. A. To się tak śmieje,
ale
bo...
Ale ferment musi być intelektualny.
Nie, no to ja w pewnym momencie już mam tak wszystko zawalone segregatorami i kiedyś słyszałem, jak jedna z naszych wychowawczyń przychodzi, a nie zauważyła, że ja jestem i mówi, no idziemy do prezesa odgruzować biurko. Czyli pozbierać segregatory i te...
A ksiądz jakim jest szefem?
Jakim, no to ich trzeba pytać pracowników. Znaczy, odkąd mam akwarium, to mi się charakter poprawił, złagodziałem. No ja jestem... Mogę powiedzieć, nie będę tego zwalał wszystko na krew ormiańską, no bo to szkoda tych biednych przodków, ale raczej człowiekiem impulsywnym. Ale później, no nie, no to już po pewnym czasie, tak?
Czyli ale... sprzątają to pracownicy?
Nie, to znaczy to jest inaczej. My mamy takie, bo u nas nie ma zatrudnionych sprzątaczek, sprzątaczy i tak dalej. W ramach takiej terapii domowej my sami sprzątamy, tak? I są też grupy osób, które się deklarują na dyżury i też nasi podopieczni, tak, ale też pracowników. To nie jest tak, że księgowy. Bo chodzi o to, żeby to nie było takie miejsce, że przychodzę, tu mi ktoś kosz wyrzuca. Ja też kosze wyrzucam i chodzę z różnymi rzeczami i robię. Bo chodzi o to właśnie, żeby to był dom, tak? Mamy obowiązki, mamy swoje dyżury, mamy...
A czy ktoś jest...
A tak, oczywiście,
myję
tak.
Podłogę.
No, zdarzało mi się, chociaż muszę powiedzieć, różnie, nie będę tu się ja tym nie był. Raz kiedyś przyjechałem i ktoś przyszedł i dobrej woli mi posprzątał to moje biurko, to wszystko. Ja później pół dnia straciłem, żeby... No, tu jest archiwalny piec został też. Tu jest właśnie Krzyż Ormiański w Krakowie, haczkar upamiętający z kolei ludobójstwo Ormian. Także te elementy tutaj są pozachowywane na tym. No i jeszcze pokażę sekretariat. Tutaj był taki kolejny salonik pani Zofii, który ona tam gości przyjmowała. No miała duży salon na duże przyjęcia, mały na mały. Teraz to jest sekretariat. Na tym i tu no, można powiedzieć, że jest serce fundacji, dlatego że wszystkie rozmowy, cała korespondencja przechodzi przez to.
Panie wszystko muszą.
Tak, no muszą tak się orientować, co jest grane wszędzie. No, natomiast no, fundacja ma placówek, jak wspomniałem, 36, więc to jest non-stop.
A tu jest centrum dowodzenia.
Tak? A teraz Ochrzan jest jakiś? Proszę? Nie, pracownic Ochrzan jest jakiś czy raczej pochwały?
Już niech sami mówią. Natomiast tak, mamy sztandar fundacji, który jest wyhaftowany, zaprojektowany też. No i tu nasi jeszcze darczyńcy, bo współpracujemy z różnymi osobami. Mariusz Wlazły, to jest jego fundacja, tak? Bo w Łodzi mamy filię, on tam pomaga. Pani Skowrońska, legenda. Natomiast chcę pokazać tu jeszcze pracę jednego z naszych podopiecznych, bo mamy kilku takich utalentowanych. To jest Kamil, który jest z Czernichowa. Charakterystyczna rzecz, że na każdym obrazie są, obrazy są bardzo kolorowe, takie ekspresyjne, widać, że on jest zadowolony z życia i tak dalej. Wszędzie są anioły, we wszystkich możliwych kompozycjach i czarne koty. Za wyjątkiem ostatniej wieczerzy, gdzie tutaj czarnego kota nie umieścił, ale na tych innych obrazach jest. I to jest taki jego specyficzny sposób. Co więcej, on nigdy wcześniej nie malował. To jak przyszedł na pracownię.
Tutaj ten talent został odkryty.
Tutaj tak jak wiele innych został odkryty.
Proszę księdza, tu mamy parę prezydencką.
Tak, parę prezydencką. Pani Agata Duda.
Angażowała się jakoś prezydentowa.
Angażowała. Ona się bardzo dużo angażuje, tylko jest niewidoczna
nie
w pewnej sprawie.
Tak no właśnie, milcząca pierwsza dama.
Ja znałem inne poprzednie damy, jak na przykład panią Jolantę Kwaśniewską, o której też miałem zawsze dobre zdanie. Ona była bardzo taka i medialna, i w ogóle nakręcała. Pani Maria Kaczyńska była wycofana bardziej. A pani prezydentowa jako nauczycielka, no bardzo dobry ma kontakt. Była też u nas, na przykład poszła do szkoły, w której są osoby też niepełnosprawne w naszej szkole. No i
kiedy odwiedziła?
No jakieś, ile to było, 3 lata temu.
A prezydent był?
Nie, prezydenta nie było. Ale pani prezydentowa była i to widać, że to nauczycielka z krwi i kości, bo jak poszła do szkoły, prowadziła tam taką jakby lekcję, pytania dla uczniów i też po niemiecku. No to jeden z naszych uczniów, który jest autystyk, no na ogół w ogóle się nie chce odzywać, ale jak ona po niemiecku, no to już po niemiecku. Także to widać było, że wyzwoliła u niego takie. No i co roku dostajemy od nich takie upominki, ale to też jest ważne. Jest taka malucieńka kuchenka dla nas wszystkich pracowników, którzy tutaj są w biurach. Oczywiście tu nie ma żadnej obsługi, my sobie wszystko sami robimy. Tutaj mamy taką puszkę, każdy sobie wrzuca według własnego uznania.
Czyli nie ma mleka, pracodawca nie daje.
Nie, pracodawca jest krwiopijca i nie daje za darmo mleka, sobie wrzucają. Tutaj robimy sobie kawę, tutaj jest zmywarka. Oczywiście ja też, jak zostaję wieczorami, no to najczęściej wieczorami tu jestem, jak muszę jeszcze dokończyć pewne rzeczy, no to też to uruchamiam. No i tutaj niektóre osoby przyniosły jeszcze właśnie młynki do kawy, tak żeby to wyglądało. Natomiast wkład naszych podopiecznych jest taki, że jak tutaj ta kuchneczka była otwierana, to oni wyhaftowali nam takie piękne tutaj prace, tak jak dawniej w starych dworach, tam jak u pani Tetelowskiej jest.
Na kogo ksiądz będzie głosował w najbliższych wyborach?
No nie wiem. Ja powiem, dlaczego głosowałem na Kukiza. O. Raz, że znałem go osobiście, jego ojciec był też mi znany, to jest autor wielu publikacji o Kresach Wschodnich, też to podobne. No, Paweł był taki niepokorny.
Tak jak ksiądz.
Bratnia dusza. Jak mnie pytał kiedyś, a znaliśmy się wcześniej, czy startować, ja go popierałem, głosowałem. Do dzisiaj to właśnie to się rozpadło, a szkoda, bo to była po raz pierwszy ta alternatywa, że między tym PO-PiS-em, czyli tymi dwoma partiami, znajdzie się trzecia.
A co zostało z Kryszcem?
Ale popiera ksiądz to, że Kukiz fraternizuje się z PiS-em? Czy?
Nie, no ja już w ogóle uważam, że ta cała idea padła, że ona już nie istnieje. Tak?
Ale jeszcze tam gdzieś się kręci, tam na obrzeżach.
Znaczy są sieroty po Kukizie, jak ja na przykład. A takich sierot, sierot po Kukizie znam wiele. To znaczy takich, którzy nie wiedzą na kogo głosować. Tak?
No i co się tam zrobi?
No nie wiem, no jeszcze poczekam, co będzie.
Ale gdyby teraz były wybory jutro, załóżmy, to jaka byłaby decyzja?
ciężko mi jest powiedzieć, dlatego że ja widzę w PiS-ie wiele pewnych pozytywnych spraw. Znaczy widzę, że to jest taki już konglomerat sprzecznych często rzeczy, że znam naprawdę bardzo uczciwych, porządnych posłów z PiS-u. Naprawdę, ludzi, dla których mógłbym ręczyć, ale, albo kandydatów, jak startuję. No ale jaka jest gwarancja, że ja na niego zagłosuję, a obejdzie kto inny? I czy ten przeze mnie uznany za pozytywnego w odpowiednim momencie podejmie...
Czyli jednomandatowe okręgi. Tak,
o właśnie. A, no właśnie.
A bliżej księdzu jest na przykład do Konfederacji, czy do Szymona Hołowni?
Nie, no tylko przy całym szacunku do Szymona Hołowni, ja go poznałem kiedyś jako dziennikarza, kiedy był problem lustracji i mu nie wierzę po prostu, dlatego że to jest jednak bardziej, inaczej, to jest bardziej medialna osoba, która mówi to, co jest pod publiczkę, niż to, żeby on miał jakikolwiek program, więc jeżeli mi jest bliżej, to nie ukrywam, że miałem taki czas w swoim życiu, że sympatyzowałem z PSL-em, ale dlaczego? Dlatego, że między innymi PSL bardzo mocno bronił tych dwóch dla mnie ważnych spraw, czyli Kresów Wschodnich, ludobójstwa, ale też spraw rolniczych. Ja urodzony w mieście, jak trafiłem na wieś, zobaczyłem inną rzeczywistość i zobaczyłem, że wiele ich działań jest pozytywne, więc dzisiaj to bym tak między PSL-em a PiS-em szukał jakiejś możliwości. Natomiast...
Czyli ksiądz jest jednym z tych ludzi, którzy mogą na rzecz PSL-u odebrać PiS-owi?
To znaczy, ja myślę, że jest inaczej. To znaczy, ja bym tak się zdefiniował, że jest coraz większa grupa ludzi, która nie będzie na PiS głosowała, ale nie będzie też głosowała na Platformę. Czyli te grupy, no jak pan tu mówi, PSL, ale myślę też Konfederacja, odbierze PiS-owi ten elektorat. Oni nie przejdą na Platformę czy na Lewicę, ale pójdą w tym kierunku. I dlatego ruch Kukiza był taką szansą, że tam się pojawiła ogromna ilość osób, które mówiły o sobie, no tak, jestem prawicowcem, jestem za tym, ale równocześnie PiS jako partia obozowska mi nie odpowiada. A w lodówce jest przede wszystkim mleko, no i pracownicy, którzy mają, sami sobie robią posiłki, ale najważniejsze jest mleko, bo bez mleka nie ma kawy. Ja jeszcze ciągle liczę, może naiwnie, że coś powstanie nowego. Tak. Między PiS-em a PSL.
I kto miałby to
zrobić? Jest Agrounia.
O nie, to wariaci. W dawnych tych takich jakby nazwijmy działaniach, na przykład okresu międzywojennego, to był wprawdzie wybór między Piłsudczykami, Sanacją, a Endecją, ale po drodze było bardzo dużo jeszcze ugrupowań, tam Stronnictwo Pracy, te środowiska wiejskie. W tej chwili jest dwa ośrodki, tak? I one niszczą wszystko po drodze, żeby tylko się nic nie pojawiło.
Ksiądz należał do Komitetu Poparcia Jarosława Kaczyńskiego,
tak,
prawda?
Tak, leżałem, bo to było, nie żałuję tego, bo to było wtedy, kiedy było po katastrofie smoleńskiej. Ja mówię katastrofie, a nie zamachu, bo to była katastrofa. I kiedy uważałem, że jest to ostatnia szansa, żeby jednak nie dopuścić do wyboru kogoś innego. Uważałem, że Komorowski jest wielka pomyłka, no ale to już... No bo go znałem wcześniej. Poznałem i uważałem, że jest kompletnie nie nadający się. No misiu.
Czym księdzu zaraz ze skóry?
Proszę?
Taki religijny zawsze blisko.
A no nie, ale to, że religijny, to jest wielu religijnych.
Co się nie podobało księdzu w polityce?
Komorowskiego, że on jest nijaki i właśnie między innymi sprawy kresowe on się zachowywał, kto mu z której strony wiatr powieje, tak pójdzie. Przecież on był ministrem obrony narodowej, był, sam pochodzi z Litwy, a te wszystkie sprawy miał gdzieś koniunkturalne, ale to nie chodzi o to, że on nie miał prawa głosować. Dobrze, kandydatów może być i 100, tylko w tym momencie, po tej katastrofie uważałem, że Jarosław Kaczyński.
A w wyborach prezydenckich za 2 lata? Za 3 lata, tak? Dobrze mówię.
No to nie wiem, kto będzie kandydat.
Ale no właśnie, niech ksiądz powie, czy kandydat na przykład
Rafał Trzaskowski. Ja powiedziałem, na kogo głosowałem w 2015. W pierwszej turze głosowałem na Pawła Kukiza. Nie ukrywam, że no, byłem bardzo zaangażowany, no, tak jako kolega jego w te sprawy. Później na rynku w Chrzanowie między pierwszą a drugą turą, czyli to był 2015 rok, właśnie pani Szydło umożliwiła mi wystąpienia na tym wiecu poparcia, gdzie powiedziałem publicznie, że głosowałem na Kukiza, ale teraz popieram Andrzeja Dudę, jednak wyraźnie mówiąc, że liczę na to, że on się zajmie tymi sprawami kresowymi, czyli pochówku ofiar. I pan Andrzej Duda i pani Szydło mówili jak najbardziej tak.
A wtedy to wszystko.
No i to jest moje doświadczenie, że ci ludzie nie zrobili nic. Tego. No i mamy to też kwiatki poprzynoszone z różnych miejsc, tak żeby w miarę było tutaj ciepło, ale muszę powiedzieć, że to jest miejsce, gdzie się osoby, mimo że jest ciasne, spotykają w chwilach przerwy i sobie organizują.
No,
muszę powiedzieć, że ja tu mieszkałem przez 3 lata w tym pokoiku, dlatego jak były remonty, w ogóle nie miałem mieszkania, to tutaj była taka...
Gdzie tu? W tym miejscu? Gdzie
tak, tu powiem szczerze, dawniej była wędzarnia. Pani Zofia wędziła kiełbaski. Później to przebudowano i ja tutaj w łóżko sobie wstawiłem, jeszcze nie było tych rzeczy, mieszkałem. Dopiero po 3 latach powstały budynki, natomiast sąsiednie pomieszczenia, gdzie są biura, był piec chlebowy jeszcze, to już nie istnieje. Także tutaj różne nie. Więc z takiej wędzarni tutaj urzędowałem.
Zapach, a zostało trochę tego zapachu? No
właśnie nie zostało nic.
Ale czy ksiądz zagłosowałby w wyborach prezydenckich najbliższych na kandydata z PiS-u, czy jednak z Platformy?
Ja myślę, że nie, albo że będzie kandydat...
A teraz kandydat, na kogo ksiądz głosował?
Ten trzeci może.
Sekundę, bo już ja się pogubiłem w tych głosowaniach, żebym miał...
A w ostatnich wyborach prezydenckich to był Trzaskowski, Duda i tak.
Albo głosowałem na panią Agnieszkę Ścigaj. No to ona była w PSL-u wtedy. Od Kukiza przeszła do...
Ona startowała w wyborach.
Nie prezydenckich.
Ja wyborczych.
A prezydenckich...
Andrzeja Dudę, ksiądz Dudę.
Nie, w pierwszej turze głosowałem, może was, ale to ja nie mówię, no, głosowałem na pana Marka Jakubiaka, tak? Ale to była znowu moja przekora, a nie widziałem, że nie było, ale w drugiej turze zagłosowałem na Dudę, no bo jak jest wybór taki zero-jedynkowy, to już nie ma dyskusji.
To jeśli będzie w wyborach prezydenckich kandydat PiS-u i PO, to ksiądz na, rozumiem, na PiS zagłosuje, tak?
Myślę, że nie będzie. To znaczy mam jeszcze nadzieję, naiwną chyba, ale mam, że będą kandydaci też niezależni, ani PiS-owski, ani Platformy.
Może Władysław Kosiniak-Kamysz.
No ale on jest PSL. Tak? No, no,
to jest. Czyli nie. Szuka ksiądz jakiegoś takiego antysystemowego kandydata.
Tak, uważam, że tak.
Ksiądz się znowu rozczaruje, bo Kukizem się ksiądz rozczarował. No,
ale stawmy się w rolę zwykłego, przeciętnego śmiertelnika w Polsce. Dlaczego idzie na wybory, idzie tylko 50%? Bo myślę, że przynajmniej 20-30% jeszcze mogłyby pójść, ale oni nie widzą kandydatów i na tym polega chyba ten problem. To jest łazienka, oczywiście wspólna dla nas wszystkich tutaj pracowników. Tu są 3 piętra, to są wszystko biura, każde piętro ma swoją łazienkę, musi o to dbać, także tutaj nie ma lekko, tu każdy musi sprzątać, no ale równocześnie mamy bardzo dużo pracowników, co jedni przychodzą przed południem, inni po południu, nawet wieczorami, ci tam robią prace zlecone, no także... Jeżeli...
A ksiądz też szoruje czasem?
A czasami zdarza się. O, tu musi być na bieżąco wszystko. No, to nie jest tak lekko. Później to mi wytkną, że ja się obijam.
Ale tam już nic jest, czyli można się w pracy od razu...
Tak, tak. No nie, no jest też dużo sytuacji, że ktoś, no po prostu jak zwłaszcza upały są czy coś, no musi... Tak. Serdecznie pozdrawiam wszystkich czytelników Super Ekspresu. Mam przyjemność współpracować z redakcją waszą od wielu już lat i pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają ten program. Cieszę się bardzo, że Super Ekspres ma również telewizję i inne formy kontaktu z czytelnikami. I serdecznie zapraszam. Szczęść Boże.
To był program Politycy od Kuchni.
Gościliśmy u księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego w Radwanowicach. Dziękujemy, proszę księdza.
Dziękuję. Ja też dziękuję bardzo. Jestem wszystkim mile zaskoczony, że Super Ekspres ma telewizję. Chociaż ja się nie uważam za polityka, więc myślę, że tutaj powinniście to nazwać
specjalnym
księdza, który na co dzień
komentuje rzeczywistość,
ale najważniejszą dla niego sprawą, czyli dla mnie oczywiście są osoby niepełnosprawne i wszystkich, którzy chcieliby współpracować z Fundacją Brata Alberta, niezależnie od poglądów politycznych, przekonań, światopoglądów, serdecznie do tej współpracy zapraszam i dziękuję za wizytę.
Poczekajcie.
Spokojnie. Dzień Boże, proszę bardzo, zapraszam.
No dobra.
Czują kawę. No, tak, to jeszcze raz. To jest taka malucieńka kuchenka.
No dobra. To...
Dobra,
przejdziemy tu i koniec.
Jeszcze,
tak?
Proszę księdza, jeszcze pozdrowienia, bo taki stały punkt programu jest, jakby ksiądz powiedział.